Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie, mamy zmianę konwencji. Dzisiaj w ramach eksperymentu rano był odcinek z Jarosławem Wolskim, powrót po latach do historii realnej Jarka Wolskiego. A teraz o godzinie 20 live. Live będzie przede wszystkim poświęcony kryzysowi migracyjnemu, jaki nastąpił na terenie Ceuty, hiszpańskiej eksklawy na terenie Afryki, w teren której to wdarło się 60 tysięcy imigrantów. Oni już całe szczęście powoli odchodzą, drodzy Państwo, no ale cała Europa najadła się wielkiego, wielkiego strachu. Dlaczego do tego doszło? Czy jest to intryga Maroka i Izraela, jak twierdzą niektórzy, czy też mafie przemytnicze tu zadziałały? To spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Przedstawię Państwu dzisiaj krótką historię Ceuty. I przepraszam, bo tu widzę jakieś głosy. Witam wszystkich, witam panią Agatę, witam pana Jakuba. A potem będą nowe informacje na temat rakiety, która spadła w Polsce, bo dużo ciekawego też się wokół tego zdarzyło przez ostatnie 10 godzin. W związku z tym startujemy, drodzy Państwo, plus jeszcze Hamas, plus Trump, który zmienił zdanie w sprawie patriotów dla Ukrainy. Krótko mówiąc, dzieje się. A jak się dzieje, no to oczywiście historia dzieje się na naszych oczach i wkracza historia realna. Drodzy Państwo, jeszcze organizacyjnie obejrzyjcie koniecznie odcinek z Jarkiem Wolskim, który jest już dostępny na kanale. Jarek wrócił po latach, bardzo fajnie to wyszło, uważam. Przedstawił swoje spojrzenie na wlot rakiety H-101 do Polski, wszystkie szczegóły z tym związane. No i jutro mamy 1 sierpnia, więc rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zrobimy jutro powstańczego live'a o godzinie 12. Także śledźcie moje media społecznościowe, wszystko się tam wyjaśni. Dziwicie się, pan Schubert się dziwi, to na żywo o 20. Tak, panie Schubercie, na żywo o 20. Dodatkowy odcinek. Dobrze, zanim, drodzy Państwo, rozpoczniemy naszego live'a, dajmy jeszcze ostatnie 10 sekund, żeby się zgromadzili wszyscy zaskoczeni widzowie tym, że dzisiaj jest o 20. I pozdrówmy naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre i kciuk dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska bossa.pl. Przypominam, że moją książkę Polacy, w której są wątki powstańcze, możecie z autografem kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Pozdrawiam pana Michała Maleckiego, który nas pozdrowił ze Stuttgartu. Jest 1000 osób, a więc dobry moment, żeby rozpocząć naszego piątkowego live'a o nietypowej porze, smaku smak, Ceuta leży w Afryce, ale nikt w mediach o tym nie pisze i ludzie się nakręcają inwazją na Hiszpanię. No racja i nie racja w tym sensie, że oczywiście, że Ceuta leży w Afryce, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale jest to integralna część Hiszpanii. No dobrze, zacznijmy od tego w ogóle, co się, drodzy Państwo, wydarzyło. Wszystko zaczęło się w nocy z 29 na 30 lipca. Nagle na jedno pstryknięcie dziesiątki tysięcy imigrantów zaczęło szturmować granicę między Marokiem a hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, czyli Ceutą, jedną z dwóch takich eksklaw. Ludzie gromadzili się, drodzy Państwo, w okolicach przejścia granicznego miasta w Nidek i punktów granicznych Tarajal oraz Benzu. I teraz tak, na sygnał wszyscy rozpoczęli szturm, zaczęli wyłamywać bramy, wspinali się po ogrodzeniach granicznych, szturmowali checkpointy, w ogóle nie zwracali uwagi na policjantów, którzy też, trzeba przyznać, bardzo niemrawo próbowali ich zatrzymać, no ale trudno zatrzymać po prostu ludzkie morze. Na pewno widzieliście te obrazki, no coś szokującego, po prostu tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi wlewały się jak wielka fala na teren Ceuty. Ludzie płynęli również na takich kółkach plastikowych, opływając albo wpław bez niczego, opływając falochrony, bariery morskie, które są tam ustawione, no bo oczywiście Ceuta jest portem, jest nadmorską, nad Morzem Śródziemnym leży w cieśninie gibraltarskiej. Często to były dętki. No i co ciekawe, zabezpieczali się ci ludzie, bo swoje smartfony i Apple Watche mieli w specjalnych wodoodpornych etui. Jeden facet wylądował, słuchajcie, z rowerem No także trochę to wyglądało ciekawie, w tym sensie, że 90%, tak sądząc, albo 95% z tych informacji, które do nas dochodzą, tych ludzi to nie były biedne kobiety i dzieci, tylko oczywiście młodzi mężczyźni w wieku produkcyjnym. Dziękuję Stopa Werbel i dziękuję Gabriela Kaja za wsparcie. Teraz, drodzy Państwo, co się dalej działo? No oczywiście te dziesiątki tysięcy ludzi, przypomnę, około 60 tysięcy ludzi wdarło się na teren Ceuty, która, drodzy Państwo, ma 83 tysiące mieszkańców. Wyobraźcie sobie, to tak jakby do Warszawy, która ma powiedzmy 2,5 miliona, strzelam, bo nikt nie wie ile ma, wdarło się 2,2 miliona, czyli 70% normalnej ludności miasta. No po prostu totalna apokalipsa. Podczas całego tego procesu mnóstwo ludzi potonęło i tutaj są różne źródła, od 41 do 57 ofiar, które utonęły w trakcie tej próby płynięcia czy też przepłynięcia do Ceuty. Wynikało to oczywiście z gigantycznej paniki, stłoczenia, tratowania się nawzajem przy falochronie Tarajal. I teraz tak, totalny chaos nastąpił w Ceucie. Ludzie się zaczęli rozbiegać, szturmować sklepy, wbiegać do mieszkań. Zaczęli, no co tu dużo mówić, przepraszam, że to mówię, ale oddawać odchody po prostu centralnie na ulicach. Doszło do starć z rodowitymi Hiszpanami, którzy na tej Ceucie mieszkają, którzy poczuli się po prostu porzuceni przez służby, które w ogóle nie panowały nad sytuacją. Tysiące ludzi opanowało ulice, parki. No po prostu też sytuacja tych ludzi była o tyle tragiczna, że na przykład, nie wiem, centrum dla dzieci, takie recepcyjne, było przepełnione w 2400%. Brakowało wody, jedzenia, stąd ci ludzie próbowali oczywiście szturmować sklepy i te sklepy po prostu zostały zamknięte im przed nosem przez policję, przez ochronę. Tam, gdzie się udało, duże supermarkety, a te mniejsze zostały splądrowane, drodzy Państwo. I teraz tak. Ja widziałem jeszcze z ciekawych rzeczy faceta, który płynął, słuchajcie, na plecach i z takim selfie stickiem, czyli takim patykiem, na którym się ma telefon, robił sobie sam filmik. I teraz tak, ludzie byli absolutnie, absolutnie zrozpaczeni, kiedy premier Sanchez przybył na miejsce, no to go wygwizdano, krzyczano pod jego adresem bardzo ostre obelgi. Ale on sam się nie przejmował i wydał następujące oświadczenie. Naruszono integralność terytorialną Hiszpanii. On zapewnił mieszkańców, że rząd stoi po stronie Ceuty, rozumie obawy i tak dalej, i tak dalej. Zapowiedział, że Hiszpania wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby przywrócić kontrolę nad granicami. No i dodał, że utrzymuje stały kontakt w sprawie tego kryzysu z władzami Maroka, o czym, drodzy Państwo, zaraz. Do opanowania sytuacji zostało skierowanych około 150 żołnierzy z transporterami opancerzonymi. Oni mieli karabiny maszynowe, ale tak mówiąc między nami, no to niewiele tam robili, tylko stali się wszystkiemu, przyglądali tak samo jak policja. Zresztą to było, słuchajcie, nie do powstrzymania. Ceuta zawsze miała presję migracyjną, ale kiedy próbowało przeskoczyć, nie wiem, 100, 200, 300 osób, 50, w zależności od dnia, można było to jeszcze jakoś upilnować, no ale wyobraźcie sobie tłum, nieprzebraną ludzką rzekę, kilkudziesięciu tysięcy młodych osiłków, bo tak jak mówię, 95% tych panów, no bo to byli mężczyźni w sile wieku, no nie było w żadnej po prostu możliwości, żeby to powstrzymać. I teraz tak, na przykład taki wywiad widziałem z kobietą z Ceuty, która mówi: Marokańczyk mnie okradł. Policja powiedziała mi, że nie może go zatrzymać. Zdecydowana większość z tych ludzi jest agresywna. W ogóle nie widać na ulicy Hiszpanów, którzy się pochowali. Widziałem też wywiad z kobietą, która płacze, słuchajcie, mówi, że czuje się zagrożona. Wszędzie biegają ci imigranci, wybijają szyby. Aha, mało tego, atakowali policję również też po marokańskiej stronie, obrzucali kamieniami, atakowali samochody, ciężarówki. No jednym słowem, totalny Armagedon. Te obrazki przypominały po prostu jakiś upadek Rzymu szturmowany przez Hunów po prostu w starożytności. No czegoś takiego, muszę powiedzieć, że nie widziałem od czasu takich wielkich, masowych szturmów imigrantów na Węgry. Nie wiem, czy pamiętacie, swego czasu to było chyba Turcy. Turcy przepuścili na Bałkany, ale to już było, nie wiem, dobre 10-15 lat temu z tego, co pamiętam. Teraz reakcje świata. Może zacznijmy od premiera Tuska, który powiedział tak: Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach, zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. zainwestowaliśmy miliardy euro, zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. No, wczoraj się Tuskowi dostało na moim live'ie za te mówienie, że była niespodzianka w postaci wlotu rakiety CH-101. Dzisiaj muszę go pochwalić, sensownie to powiedział, to ma ręce i nogi. Oczywiście, że zachodnia Europa powinna brać na przykład, pobudować mury, nikogo nie przepuszczać i po prostu uszczelnić tą granicę. Witam, 2000 widzów jest już na naszym live'ie o nietypowej porze, w piątek o 20, więc tym bardziej bardzo Państwu na to dziękuję. Elon Musk z kolei opublikował na swoim X-ie, co po prostu mam dziesiątki milionów kliknięć, filmik, który porównuje to, co się stało z inwazją zombie z jakiegoś filmu futurystycznego, nie widziałem tego nigdy. Tysiące jakichś potwornych zombiaków przechodzą przez mury, szturmują mury, trup na trup, jakieś zwały ludzkie. Armagedon totalny, słuchajcie. Dużo krytyki się na Ilona Maska posypało. Von der Leyen w imieniu, Ursula von der Leyen w imieniu Unii Europejskiej. Obrazy napływające z Ceuty są nie do przyjęcia. Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek przybywał do naszej Unii bez przestrzegania naszych zasad. No, myślę, że sporo sobie pani von der Leyen i w ogóle biurokracja też powinna mieć do zarzucenia, jeżeli chodzi o wpuszczanie masowe imigrantów z Afryki do Europy, co po prostu niszczy nasz kontynent, naszą kulturę, co tu dużo mówić, i bardzo, bardzo pogarsza bezpieczeństwo na ulicach zachodniej Europy. To tak w skrócie. No dobrze, potem tak. Najbardziej ostro zareagowała na to premier Włoch Giorgia Meloni, która powiedziała: nie ustąpimy o milimetr, i uwaga, zawiesili de facto strefę Schengen, jeżeli chodzi o Hiszpanię, przywrócili kontrolę na granicach zarówno morskich z Hiszpanią, jak i oczywiście lotniczych, słuchajcie, no bo inaczej zresztą nie ma innej możliwości. Wymykająca się spod kontroli nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich granic. Zgadzam się i nie zgadzam z panią Meloni, ponieważ nie uważam, żeby zagrożeniem dla Europy była nielegalna imigracja, tylko uważam, że jest po prostu nim emigracja. A to, czy facet, który potem obrzyna głowę w Belfaście drugiemu człowiekowi, jest legalny czy nielegalny, z perspektywy ofiary chyba nie ma specjalnej różnicy, nie? W związku z tym wkurza mnie to mówienie nielegalna. Problem polega na tym, w ogóle emigracja jest problemem z krajów tak różnych kulturowo od Europy jak Afryka. Koniec. Co ma do tego legalność? Co ma do jakiś papier do tego? No ale to jest element, i pani Meloni też jest niewolnicą tego, tych schematów myślenia, które właśnie mają takie fatalne skutki w zachodniej Europie. Słuchajcie, Hiszpanie się tak wściekli na Meloni za to, że zablokowała ruch i domaga się w ogóle wywalenia, słuchajcie, Hiszpanii ze strefy Schengen, że hiszpański minister spraw zagranicznych Albares w trybie pilnym wezwał włoskiego ambasadora na dywanik, słuchajcie, co jest bardzo, bardzo złym prognostykiem. Francuzi też zamykają granice, Finlandia się domaga za wyrzucenia ze strefy Schengen Hiszpanii, za jej nieodpowiedzialną politykę imigracyjną, o czym zaraz będę mówił. Takie głosy się pojawiają w Danii, Czesi tak uważają, także no, Europa jest ogólnie rzecz biorąc wściekła po prostu na Hiszpanów. I jeszcze jedno, to się, może Was to zainteresuje, co Trumpini opowiedział. On powiedział tak: to straszne, zapamiętajcie to zdjęcie. To będzie, to samo będzie u nas za 3 lata, jeśli zwycięży niewłaściwa strona, czyli demokraci. Trump straszy Amerykanów tymi obrazkami z Ceuty, pokazując, że jeżeli przegra wybory połówkowe i docelowo również republikański kandydat w przyszłych wyborach przegra z demokratą, no to demokraci otworzą szeroko bramy Ameryki, tak jak Hiszpania otwiera się przed inwazją z Maroka. Jeśli demokraci przejmą władzę, nie będziecie wieść zbyt dobrego życia. Vance dokładnie w tym samym, czyli wiceprezydent, tonie się wypowiadał. Dzięki Bogu Trump został wybrany i granica naszego kraju już nie wygląda tak. I tu pokazał na obrazki z Hiszpanii. Obrazy z Hiszpanii są nieszczęśliwym przypomnieniem konsekwencji masowej imigracji oraz radykalnych lewicowo-globalistycznej polityki, która umożliwiła inwazję na Zachód. To jest tyle tyle wans. Z dobrych wiadomości, drodzy Państwo, to jest to, że ci ludzie zaczęli się cofać, o czym zaraz powiem, dlaczego tak może być, i hiszpańskie władze poinformowały, że spośród około 60 tysięcy osób, które przekroczyły granicę, już 37,5 tysiąca się wycofało, czyli by to było grubo ponad połowa. Miejmy nadzieję, że to jest prawda, ale ten fakt, że oni przyszli teraz powoli od dzisiaj, od tego wieczoru, kiedy prowadzę tego live'a, zaczynają się wycofywać stamtąd, może potwierdzać rozmaite teorie spiskowe a propos udziału w tym króla marokańskiego, Izraela i innych rozmaitych czynników. Zaraz o tym wam powiem. W związku z tym, jakie są przyczyny tego, że tak nagle ta Ceuta stała się no, po prostu przedmiotem takich apokaliptycznych scen, które mogliście oglądać w mediach. Otóż po pierwsze, oczywiście Pedro Sanchez jest bardzo, bardzo skrajnie lewicowym premierem. I Hiszpanią rządzi niestety lewica i oni rozpoczęli taki szeroko zakrojony proces legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy już przebywają w kraju. To się spotkało z olbrzymim odzewem i milion osób, które są, wyobraźcie sobie, milion nielegalnych imigrantów wystąpiło o tą legalizację, co Hiszpania chętnie robi. No i ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam koczowali w tym Maroko, uznali, że to jest według tej wersji wydarzeń dobry moment, żeby rzucić się na granicę z Ceutą i zalegalizować szybko swój pobyt na terenie Unii Europejskiej. Bo prawo jest takie, że jeżeli postawisz nogę w Ceucie, no to wtedy już przysługuje ci prawo do azylu, czy Bóg wie, co tam w tej wariackiej Hiszpanii wymyślili w tej sprawie. Okej, druga sprawa to jest wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który na początku lipca był, i to jest takie orzeczenie, które ogranicza możliwość stosowania pushbacków wobec ludzi, którzy dostają się do Ceuty w pław. Ta informacja zaczęła szybko, drodzy Państwo, rozprzestrzeniać się na forach internetowych w Maroko i w innych miejscach na północy Afryki. No i ludzie pod wpływem tych informacji o tym wyroku mieli zacząć się gromadzić przy granicy z Ceutą spontanicznie. Ja trochę specjalnie, drodzy Państwo, to nie wierzę, no ale okej. Sam Sanchez, drodzy Państwo, ma taką tezę, że to wykorzystały tą sytuację i te pogłoski mafie przemytnicze, które zajmują się zawodowo przerzucaniem imigrantów przez Cieśninę Gibraltarską, bo przypomnijmy, że Ceuta to jest w Maroko, no powiedzmy, no upraszczając, najbardziej wysunięty na północ punkt, tam jest najwęziej z Cieśniną Gibraltarską i do hiszpańskiej strony jest dosłownie kawałeczek, najłatwiej stamtąd przepłynąć, w związku z tym to też jest dodatkowy plus, dla którego tam, znaczy powód, dla którego tam się zbiera tylu imigrantów w tym miejscu. I teraz tak, a teraz dochodzimy do tych teorii, które pokazują, że to było wszystko zorganizowane. W związku z tym według tej teorii miał to zrobić król Mohamed VI i jego dyplomacja. Ma to być, drodzy Państwo, zemsta za to, że Hiszpania zbliża się do Algierii, rywala marokańskiego w krajach Magrebu. I wyobraźcie sobie, na przykład taka plotka poszła po internecie, że 29 lipca król ogłosił ułaskawienie 2000 jakichś kryminalistów i że ich tam, było to jakoś, nie wiem, związane ze świętem tronu w Maroko, i ich tam pchnięto. Na początku myślałem, że to jest jakieś szaleństwo, ale widziałem filmik, jakaś babka robiła wywiad, jakaś dziennikarka z jednym z tych imigrantów, i on przyznał otwartym tekstem, że uciekł do Ceuty, ponieważ grozi mu sprawa o zabójstwo na terenie Maroka, więc takie to towarzystwo tam w ramach ubogacenia kulturowego Europy się przedostaje. Po prostu bardzo dużo też przestępców pospolitych, jakichś morderców, i co się dziwić potem, że takie dantejskie sceny tam się dzieją. Jest to po prostu sposób ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości w Maroko. W związku z tym tak, jeszcze dodam, że 5 tajemniczych grup na Facebooku się zorganizowało, które liczyły łącznie 250 tysięcy członków. One zachęcały ludzi do tego, żeby szturmowali Ceutę. Jedna z nich na przykład nazywała się Hraga Espania. I natychmiast zniknęły te grupy w momencie, kiedy ci ludzie tam już się znaleźli na miejscu. No dobrze, ale teraz, drodzy Państwo, ta teoria, dlaczego Maroko miałoby to zrobić specjalnie. Chodzi o to, że ma to być spisek według tej teorii Maroka, uwaga, z władzami Izraela, ponieważ Pedro Sanchez, jak pamiętacie, nie tylko odmówił Amerykanom I tutaj nawet w rozciągniętej wersji tej teorii nawet Ameryka w tym maczała palce. Odmówił Amerykanom udostępnienia hiszpańskich baz do ataku na Iran, no i bardzo, bardzo mocno polecał, popierał Palestyńczyków i potępiał ludobójstwo izraelskie w Strefie Gazy. W związku z tym ma to być intryga Tel Awiwu i Rabatu, którzy po prostu wykorzystali do zemsty, tak jak Łukaszenko wykorzystał jako broń w wojnie asymetrycznej imigrantów na granicy z Polską, no to na tej samej zasadzie Maroko i Izrael jako ten pociągający za sznurki, powtarzam, według tej teorii miały wykorzystać przeciwko Hiszpanii, zemścić się po prostu na Hiszpanii w ten sposób. Jest już nas, drodzy Państwo, 3000, cel na dzisiejszy live to 5000. Zobaczymy, czy uda nam się to osiągnąć. Także jeżeli by to była prawda, no to ten kryzys w Ceucie ma przyczyny zarówno wewnętrzne, czyli to prawodawstwo i liberalna polityka otwartych drzwi lewicowego premiera Sancheza, jak i zewnętrzne, czyli czynni tam byli inni szatani, w tym przypadku Maroko, Izrael, a według niektórych również CIA. Na potwierdzenie tego może wskazywać to, że po pierwsze policjanci tam naganiali ludzi, pokazywali im, policjanci marokańscy oczywiście, pokazywali im drogi, co widać na filmikach, pokazywali, którędy mają się tam dostać, jak najlepiej sforsować te bramki, jak najlepiej przejść przez płot, którędy dojść do tych falochronów. To się zachowało na taśmie filmowej, czy też cyfrowej raczej, ale również New York Times opublikował reportaż swoich dziennikarzy i posłuchajcie, co tu się dzieje. Rozmawialiśmy z kilkoma Marokańczykami, którzy twierdzą, że zostali zachęceni do przekroczenia granicy do Ceuty przez marokańskie władze. Youssef Alloui, lat 26, powiedział, że gdy jego grupa zbliżała się do granicy, marokańscy policjanci wskazywali im właściwy kierunek. Powtarzali, idźcie tamtędy, powiedział Alloui. Ostatecznie przepłynął przez morską granicę, jak stwierdził, natykając się przy tym na kilka martwych ciał w wodzie. Matka, już makabra. Z kolei Mohamed Ahmido, 37 lat, powiedział, że usłyszał o napływie do Hiszpanii wczoraj w mediach społecznościowych i że gdy zbliżał się do granicy, marokańscy policjanci mówili: chodźcie do Hiszpanii, chodźcie do Hiszpanii. No i tyle, drodzy Państwo, w związku z tym, o co może chodzić? Może to być taki tylko straszak i drugim argumentem na to, że to była próba zastosowania tej wojny hybrydowej jest to, że spora część, co najmniej połowa tych imigrantów dzisiaj wieczorem zaczęła odpływać stamtąd i wychodzić z tej Ceuty, kiedy się okazało, że tam nie ma co jeść, nie ma co pić i nie ma specjalnych widoków na to, żeby rzeczywiście ci ludzie zostali przetransportowani do Europy. Ale być może po prostu taki był prikaz. Wchodzicie, robicie demolkę, wybijacie szyby, atakujecie ludzi, plądrujecie sklepy, pokazujecie Hiszpanii, gdzie jej miejsce i wychodzicie. Albo, drodzy Państwo, być może zakulisowymi, bo Sanchez to sugerował, że jest w kontakcie z władzami Maroka, w jakiś sposób przekupił to Maroko. Coś dał Marokańczykom, czego oni chcieli od niego. Nie jestem tu specem w relacji marokańsko-hiszpańskich. Mogę się domyślać, że mógł, nie wiem, obiecać, że się zdystansuje od Algierii na przykład, bo to było kością niezgody. On w Algierii był 20 lipca. Czyli 11 dni temu. Była to, drodzy Państwo, wizyta robocza, pierwsza od 6 lat i co ciekawe Sanchez przyleciał prosto z Nowego Jorku z finału Mistrzostw Świata, słuchajcie, które Hiszpania wygrała, czyli nie wrócił do domu, tylko do Maroko. No i chodziło tam o pogłębienie współpracy energetycznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Władze Maroka dostały szału po prostu, oficjalnie nic nie krytykowały, ale nieoficjalnie wykazywały swoje niezadowolenie, bo wiadomo, to jest rywalizacja algiersko-marokańska. No i drodzy Państwo, tam nawet jakieś były wzajemne oskarżenia o sabotaż tej wizyty, dezinformacje. No ogólnie rzecz biorąc była w bardzo złym, źle została odebrana w Rabacie, więc to jest pierwszy wątek. Teraz wątek izraelski. Temu, że Izrael w tym jest zamieszany, świadczą rozmaite, powiedziałbym, przesłanki. Nie ma oczywiście na to żadnych dowodów. Pierwsza na przykład to jest taka, że synek Netanyahu, czyli Jair Netanyahu, tak, ten dykownik z Miami, opublikował mapę Ceuty i drugiej enklawy hiszpańskiej, o tym zaraz będę mówił, o co chodzi, co to są te eksklawy w ogóle i skąd one się tam wzięły, napisał, wrzucił tą mapę i napisał: drodzy Arabowie i muzułmanie, chcecie oswobodzić jakieś okupowane terytoria islamskie? To jest na dobry początek. I pokazał na tą Ceutę i Manillę. I tego typu sygnały, to już było dobrych parę lat temu, z tego co pamiętam, i tego typu sygnały były wysyłane od właśnie kilku co najmniej lat przez Izraelczyków. Ostatnio się to nasiliło. Na przykład posłuchajcie, dalej pisze Netanyahu Junior. Widzę, że wszyscy się oburzyliście. Ceuta i Melilla, czyli ta druga eksklawa, to maleńkie terytoria, które posiadacie za morzem na innym kontynencie. A teraz wyobraźcie sobie, jak my się czujemy, gdy wasz rząd wzywa Izrael do oddania Judei i Samarii. To jest, słuchajcie, sionistyczne określenie na zachodni brzeg Jordanu, czyli terytoria palestyńskie, które są żydowskim centrum. Judea i Samaria znajduje się 15 km od Tel Awiwu i tak dalej, więc zawrzyjmy umowę, pisze Netanyahu Junior. Nie będziemy finansować NGO-sów w waszym kraju, które wzywają was do oddania Ceuty i Melilli, a wy przestaniecie finansować NGO w naszym kraju, które wzywają nas do oddania Judei i Samarii. To nie koniec. Kilka miesięcy temu pracownik izraelskiego think tanku w prestiżowej gazecie Yediot Achronot de facto taki plan, drodzy Państwo, zarysował. Posłuchajcie, co on pisał. Porozumienie abrahamowe dociera do cieśniny. Jak Izrael może pomóc Maroku odzyskać północ? Analiza. Napięcia między USA a Hiszpanią w sprawie NATO i Iranu stwarzają okazję dla Maroka do forsowania roszczeń wobec Ceuty i Melilli. Izrael jest w wyjątkowej pozycji, by dyplomatycznie wspierać Rabat w ramach sojuszu kierowanego przez Stany Zjednoczone, który coraz bardziej faworyzuje kooperatywnych, czyli współpracujących partnerów kosztem europejskich opornych, czyli Hiszpanii. Odmowa Hiszpanii udzielenia Stanom Zjednoczonym, pisał ten izraelski ekspert, dostępu do baz wojskowych Rota i Moruń podczas kampanii przeciw Iranowi, systematyczne niewywiązywanie się ze zobowiązań wydawania pieniędzy na NATO i o wydatki obronne, konfrontacyjna postawa premiera Pedra Sancheza wobec Trumpa, wszystko to łącznie stworzyło coś rzadkiego w sprawach północnoafrykańskich. Prawdziwą rysę w strategicznym pancerzu Hiszpanii wokół Ceuty i Melilli. W tę rysę najbardziej znaczący nowy partner Maroka, Izrael, jest wyjątkowo dobrze przygotowany, by wciskać się i naciskać. No i co wy na to? Nieźle, cały plan rzeczywiście został tutaj pokazany. Mało tego, izraelski ambasador przy ONZ, Danny Danon, napisał wczoraj tak. Hiszpania, która nigdy nie traci okazji, by pouczać Izrael, ogłosiła stan wyjątkowy w Ceucie w następstwie kryzysu związanego z jej polityką imigracyjną. Może zanim dalej nas będzie pouczać, czas, żeby wyjaśniła światu, dlaczego wciąż utrzymuje kolonialne eksklawy w Afryce. Zobaczcie, jak Izraelczycy tutaj się odgryzają. O, witam pana Barta Cartera i bardzo dziękuję za 5 prezentów, które rozdał. Słuchajcie, jest to kompletna bzdura, o czym pisał doskonały ekspert zajmujący się Hiszpanią i całą tą sprawą, pan Rafał Buca, którego polecam wam śledzić na Twitterze. Posłuchajcie, i on podkreśla, Melilla to nie jest żaden kolonializm, ani pozostałość kolonializmu, jest to po prostu integralna część Hiszpanii, która jest obok, jest to kawałek Hiszpanii. I uwaga, posłuchajcie, od 1497 roku jest Melilla częścią Hiszpanii, a Ceuta od 1688. I obie enklawy należały do Hiszpanii na długo przed powstaniem Maroko, które powstało raptem w 1956 roku. Czyli zobaczcie, Ceuta należy do Hiszpanii od 1688 roku, czyli 300 lat, zanim w ogóle powstało Maroko. Więc o czym my w ogóle mówimy? Jest to jakiś po prostu kompletny absurd. Bardzo dziękuję dwóm naszym oglądającym za wsparcie historii realnej. Stopa Werbel. Na filmie było widać białą kobietę, która witała inżynierów i lekarzy. Co trzeba mieć w głowie? Ręce opadają. Pozdrawiam z Pabianic. Widziałem ten film. No, nie życzę tej pani źle oczywiście, ale niestety to kobiety głównie padają ofiarą niekontrolowanej imigracji. Czy w ogóle imigracji? Lukas Kubas, dziękuję za wsparcie. Hiszpania jest jak ten mem z facetem na rowerze, który sobie sam kij wkłada w szprychy przedniego koła. Zbierają owoce swojej polityki, pozdrawiam. Tak, oczywiście, to jest bez wątpienia polityka Sancheza imigracyjna jest absurdalna, ale referuje właśnie sprawę związaną z też tą teorią, że to jest po prostu wojna hybrydowa Maroka, Izraela z jakimś być może przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. I uwaga, posłuchajcie, to jest też interesujące, co pisze nasz ekspert, pan Rafał Buca, że obie te enklawy, Melilla i Ceuta, w ogóle nie wchodziły nigdy w skład hiszpańskiego protektoratu Maroka, istniejącego w przez pierwszą połowę XX wieku, w latach 1912-1956. Po prostu to jest integralna część Hiszpanii, zamieszkana jest głównie przez Hiszpanów, a nie Marokańczyków, więc nie ma mowy o żadnym kolonializmie, oczywiście jest to jakiś kompletny absurd. Jest to część tego terytorium, na przykład Turcji nikt nie robi problemu z tym, że leży na dwóch kontynentach i Hiszpania też leży na dwóch kontynentach. Kawałek Hiszpanii jest w Afryce i tyle. Nie ma to nic wspólnego z żadnym kolonializmem. I teraz tak, tu jeszcze znalazłem bardzo ciekawy w ogóle komentarz, że wiecie, że Ceuta jako taka została założona, słuchajcie, przez Portugalczyków i w 1415 roku. A to oznacza, że uwaga, Europejczycy mieszkają i rządzą Ceutą 611 lat od 1415 roku. Najpierw Portugalczycy, potem Hiszpanie. Tymczasem Stany Zjednoczone, dla porównania, pierwsi brytyjscy osiedleńcy, którzy przybyli do Jamestown w Virginii, to było w 1607 roku, czyli 200 lat później. W związku z tym porównajcie sobie, jeżeli Hiszpania nie ma prawa do Ceuty, no to trzeba natychmiast wszystkich białych wyrzucić i wszystkich anglosasów z Stanów Zjednoczonych, no bo tym bardziej nie mają prawa i trzeba wszystko oddać Indianom. No, taki z tego wynika wniosek, ale się nikt takiego wniosku nie wysnuwa. A mówię ten przykład w ślad za jednym z komentatorów, żeby pokazać, jak absurdalne są pretensje do tego, że Ceuta należy do Hiszpanii. I teraz tak, jest to w ogóle stara osada, słuchajcie, założona przez Fenicjan jeszcze w pierwszym tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. No i w 1415 roku z rąk muzułmanów odbili ją Portugalczycy. I potem była jakaś unia personalna, słuchajcie, Portugalii, Hiszpanii, potem jakieś układy międzynarodowe, no i ostatecznie miasto w ramach traktatu lizbońskiego z 1668 roku trafiło w granicę Hiszpanii. Od 1995 roku Ceuta ma status miasta autonomicznego. Jej mieszkańcy świadomie wybierają Hiszpanię, tak jest też głos ludu tamtych ludzi, nikt z nich nie chce mieszkać w Maroko i być poddanymi króla marokańskiego. No to jest coś takiego jak Wyspy Kanaryjskie, powiedzmy, tak? No też są kawałek od Hiszpanii, a tak to wygląda. I teraz tak, druga eksklawa, o której wam mówiłem, to jest, ona jest kawałek dalej, i tam już jest szerzej, tam ciężej się dostać stamtąd do Europy. Dalej oczywiście na wschód, nazywa się Melilla i to drugie jest w rękach Hiszpanii jeszcze dłużej, bo od 1497 roku. O te obie, i tu jest problem z perspektywy wszystkich, którzy obserwowali te obrazki, problem tego, że należy oczywiście do strefy Schengen jako część Unii Europejskiej, więc teoretycznie człowiek, który tam się dostanie, już może potem, jeżeli znajdzie sposób na pokonanie cieśniny gibraltarskiej, to już może sobie po całej Europie swobodnie jeździć. Tak jak powiedziałem, ludność to jest 83 tysiące mieszkańców, powierzchnia to jest 18,5 kilometra. Bardzo malutka jest ta Ceuta, co oznacza, że jest to jedno z najgęściej zaludnionych terytoriów w Hiszpanii, 4,5 tysiąca osób na kilometr kwadratowy. No i teraz pytanie jest takie, co ta gra doprowadzi? Na razie to ewidentnie był jakiś straszak, skoro ci ludzie się wycofali, ale Maroko jasny sposób moim zdaniem powiedziało, że to, czego nie udało się nigdy Maroko zrobić przy pomocy czołgów, samolotów, czyli zmusić Hiszpanię do oddania Ceuty, można zrobić przy pomocy broni asymetrycznej, broni hybrydowej, czyli dziesiątek tysięcy imigrantów. No wyobraźcie sobie, gdyby tam wpadło, nie wiem, 200 tysięcy ludzi by zostali. Oczywiście trzeba byłoby im jakieś zaopatrzenie załatwić, no ale to chyba to się da zrobić. Dobrze, okej. Dobrze, przepraszam bardzo, chciałem jeszcze tutaj wam przytoczyć jeden fragment pana Rafała Bucy, jeden tweet, który jest bardzo, bardzo interesujący. Otóż posłuchajcie, hiszpański rząd legalizuje pobyt dla ogromnej liczby imigrantów, którzy dostali się do kraju nielegalnie. Legalizacja pobytu jest otwarciem drogi dla nadania obywatelstwa maksymalnie do 10 lat. Kwestia czasu. I teraz tak, lokalni hierarchowie Kościoła katolickiego niestety poparli legalizację imigrantów w Hiszpanii, co według pana Rafała Bucy jest kolejnym przejawem kryzysu Kościoła. No i trudno w to z tym się nie zgodzić. Piszecie, że Hiszpania nie jest w strefie Schengen. Tak, oczywiście machnąłem się. Dziękuję za szybką korektę. Miałem na myśli to, że jeżeli ktoś z tej, przepraszam, Ceuta, jeżeli ktoś z tej Ceuty skoczy do Hiszpanii terytorialnej, to oczywiście już będzie w strefie Schengen. To był skrót myślowy. Bardzo dziękuję za korektę. Takie są uroki wystąpień na żywo, że zawsze można się w czymś machnąć. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że cała ta legalizacja przyspieszona była kompletnie wbrew woli większości Hiszpanów. Nawet w parlamencie, jak pisze nasz ekspert, rząd nie był w stanie tego przegłosować, więc wprowadzono to dekretem królewskim, pomijając głosowanie w Cortezach. I w Hiszpanii, drodzy Państwo, obecnie 20% mieszkańców to obcokrajowcy urodzeni poza Hiszpanią. Liczba legalizowanych imigrantów to nie 500 tysięcy, a znacznie więcej. Wniosków jest ponad milion, więc jest to po prostu jakaś koszmarna sytuacja. I teraz tak, no niestety jest też to związane z tym, że rośnie po prostu przestępczość na ulicach. Przestępstwa dokonywane przez imigrantów w Hiszpanii są bardzo, bardzo częste. Na przykład w 2022 w Katalonii około 60% zatrzymanych stanowili cudzoziemcy, a to było 4 lata temu. To od tego czasu na pewno jeszcze pogorszyły się te statystyki. Staż Zdrojewski pozdrawia nas, drodzy Państwo, z Kambodży. Właśnie wjechałem dzisiaj z Wietnamu, a podróż zacząłem w Japonii, wtedy co panowie już wyjeżdżali. Wow, pozdrawiam serdecznie pana. Także, drodzy Państwo, jeszcze ostatnia rzecz. Wyczytałem ciekawą opinię eksperta Macieja Pawłowskiego, że być może Hiszpania nie tyle przekupiła Maroko, żeby się wycofało z tej inwazji na Ceutę, ale być może użyła lewara w postaci Mistrzostw Świata, które mają się za 4 lata odbyć. Posłuchajcie, to jest wielka ambicja Maroka od 80 lat. Chcą pokazać, że są krajem nowoczesnym, europejskim, gotowym na integrację. Budują wielkie stadiony, porty, pompują miliardy w infrastrukturę. Tutaj wylicza Maciej Pawłowski, cytowany przez jeden z portali. Jeśli Hiszpania jako współgospodarz zacznie twardo negocjować i zagrozi odłączeniem Maroka od turnieju z powodu braku kontroli nad granicami, Rabat może bardzo szybko wziąć się do roboty. To sprawnie działające państwo, gdy tylko król i jego doradcy podejmą taką decyzję. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle. Europa się najadła wiele strachu. Zobaczymy, co wyniknie z tej awantury między Włochami, Hiszpanami i innymi krajami, które chcą, co tu dużo mówić, to Hiszpanię wykopać ze strefy Schengen. Absolutnie apokaliptyczne były te obrazki. To pokazuje, drodzy Państwo, jakie w ogóle zagrożenia stoją przed Europą. I to jest oczywiste, no, że jeżeli jest kraj czy też teren, na którym żyje się bardzo dobrze i bogato i są zasiłki, a sąsiaduje z kontynentem bardzo, bardzo biednym i przeludnionym, no to siłą rzeczy jest presja migracyjna. No ale cóż robić, no. To sposób na to nie jest o to, żebyśmy byli obojętni wobec problemów, które trawią Afrykę, ale sprowadzenie wszystkich Afrykańczyków do Europy nic nie da, no bo po pierwsze jest za mała Europa, żeby przyjąć ich wszystkich, w związku z tym wszystkim się w ten sposób nie pomoże. Moim zdaniem osobiście, jeżeli Europejczycy z Zachodu czują poczucie winy za kolonializm, no to nie powinni tego robić w ten sposób, że dokonują samolikwidacji się samych własnych państw i powodują, że ulice miast zachodnich zaczynają przypominać ulice Ruandy, tylko powinni pomóc Afrykańczykom na miejscu, stworzyć jakieś godne warunki dla tych ludzi we własnych krajach, żeby ta presja migracyjna się zmniejszyła. No to jest tylko oczywiście taki mój pogląd. Raz już oczywiście w Europie to było przerabiane, to się nazywało kolonizacja, ale i stąd chyba kraje zachodniej Europy specjalnie się do tego nie garną. Dobrze, to był pierwszy temat. Przechodzimy teraz do drugiego tematu dnia, czyli update w sprawie rakiety CH-101, która wleciała na terytorium Polski. Kluczowe informacje podałem Wam na live'ie wczorajszym. Potem była rozmowa z Jarkiem Wolskim dzisiaj rano. Bardzo Państwu polecam, o godzinie 12. Jarek to skomentował, wytłumaczył, jak działają te procedury, dlaczego nie został zestrzelony ten pocisk. A teraz nowe wiadomości, które się pojawiły przez ostatnie godziny. Więc po pierwsze, to jest chyba najciekawsza z nich, Kosiniak-Kamysz poinformował, że dzięki pracy ekspertów z żandarmerii wojskowej wiemy coraz więcej na temat tej rakiety H-101. Drodzy Państwo, rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy. W drugim kwartale jest lipiec, no to czyli ma około 3 miesięcy, na maks. Oznacza to, że Rosja, pisze dalej minister, używa do ostrzału Ukrainy rakiet produkowanych na bieżąco. Potwierdza to informację, że rosyjskie zapasy wojenne wyczerpały się, tym bardziej każda pomoc Ukrainie przybliża ten kraj do końca wojny, a to niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. I rząd dzisiaj w ogóle miał taką narrację, że dobrze, że przekazał te 5 rakiet Patriot, bo powiedzieli nasi ministrowie, że wolą, żeby te Patrioty zestrzeliwały rakiety nad Ukrainą, wystrzeliwane te Patrioty oczywiście, konkretnie pociski PAC-3, PAC-3 do Patriotów, żeby nie przyleciały do Polski. A alternatywą byłoby to, żeby sobie leżały u nas w magazynie. Przekonuje was to? Napiszcie w komentarzach. Jarek Wolski, który był dzisiaj gościem, skomentował to krótko. Coś, o czym mówię i piszę od 23 roku. W Rosji skończyły się rakiety przedwojennej produkcji i strzelają z bieżącej produkcji rakiet. H-101, która spadła wczoraj na Polsce, była wyprodukowana w zeszłym kwartale. Rosjanie strzelają z tym, co zjeżdża z linii produkcyjnych. Druga wiadomość, ambasador Rosji Georgii Michno został wezwany do MSZ-u i otrzymał notę protestacyjną, jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. No i wychodząc został zaczepiony przez dziennikarzy. Totalnie nie przekonuje, napisał nasz patron Zindako, tak a propos pytania, które zadałem. Zapytany, słuchajcie, przez dziennikarzy, czy to była rosyjska rakieta, czy pan to potwierdza, odpowiedział krótko nie. Wsiadł do samochodu i odjechał. Trzecia wiadomość dotycząca rakiety, no to oczywiście nakręca się tragi, farsa i komedia z tym nieszczęsnym alertem RCB. Bardzo to było krytykowane, że mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli o 3:50, więc już po tym, kiedy rakieta spadła, kilka minut po tym jakieś wycie syren, nikt im nie powiedział, o co chodzi. Potem w radiu, kiedy włączyli radio, nie były puszczane piosenki i nie dostali słynnego alertu RCB. Przypominam, że ten alert jest wysyłany, kiedy pada grad na przykład, albo deszcz, albo wieje wiatr, a tym razem, kiedy rakieta wleciała, przypominam, 93-94 w głąb terytorium Polski, rakieta uzbrojona w głowicę 400 kg materiałów wybuchowych, a mogła to być, przecież nikt nie wiedział, co to leci. Równie dobrze rakieta H-102 uzbrojona w pocisk jądrowy, no to nie było alertu RCB. No i teraz wyobraźcie sobie, że rząd postanowił naprawić swój błąd, ale zrobił to w sposób zdumiewająco nieporadny, to znaczy wysłał wszystkim Polakom, co pewnie dostaliście, alert RCB z linkiem do podręcznika, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. To z kolei spowodowało, uwaga, gigantyczny paraliż stron rządowych, to znaczy w ogóle tego nie dało się, słuchajcie, kliknąć, no bo jak wszyscy zaczęli klikać ten link, bo dostali to, no to oczywiście to się kompletnie zawiesiło wszystko. I posłuchajcie, w piątek rano użytkownicy napotykają trudności z dostępem do stron rządowych, w tym witryny KPRM i ministerstw. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że przyczyną nie są awarie techniczne, odpowiada za to natężenie ruchu. Przepraszam bardzo, jeżeli wysyła się link do wszystkich Polaków SMS-owy, no to chyba jasne jest to, że będzie natężenie ruchu i wszystko walnie. W związku z tym niestety muszę powiedzieć, że jest to kolejna totalna kompromitacja. MON nawet bije się w piersi, jak czytamy na jednym z portali. Wiceszef MON Stanisław Wziątek podkreślił, że po incydencie z rosyjskim pociskiem, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej, procedury alarmowe powinny uwzględniać wysyłanie mieszkańcom SMS-ów informujących o zakończeniu zagrożenia. No raczej. A słuchajcie, jeszcze powiem wam, co jest najśmieszniejsze w sprawie tego SMS-a RCB, który wszyscy dostaliście z tym linkiem. Otóż równo 2 lata temu dostaliście, pewnie już nie pamiętacie, takiego SMS-a również z RCB, żeby uważać na oszustów, bo SMS-y z RCB nigdy, ale to nigdy nie zawierają linków. Żeby uważać na oszustów i nic nie wolno klikać. Jak coś przyjdzie z napisem RCB, to nie wolno klikać. A teraz wysłali, słuchajcie, wszystkim link. No jak wam się to podoba? Moim zdaniem to jest po prostu absolutnie, absolutnie niebywałe. Okej, okay. Wczoraj cytowałem wam szeroko Michała Fischera, eksperta do spraw lotniczych i znakomitego eksperta i niegdyś pilota. I tak się wkręciłem, że zacząłem mocno czytać jego profil na Twitterze. I bardzo ciekawy, dzisiaj tam się pojawiła analiza z jego hipotezą a propos wlotu tego H-101. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Powtarzam, jest to hipoteza pana Michała Fischera, ale co ciekawi mnie, co o niej sądzicie. Wszystko wskazuje na to, pisze Fischer, że to był pocisk H-101 i informacje o tym przekazali Ukraińcy z myśliwca, który wykonał na niego nieskuteczny atak tuż przed granicą Polski. W pośpiechu, odchodząc na 20 sekund przed wejściem w polską przestrzeń powietrzną, myśliwiec ten ukraiński wykonał ostry odwrót o 180 stopni. Wynika to, pisze Fischer, ze śledzenia jego toru lotu z systemu dowodzenia ukraińską OP Virage Planchet. Według Fischera pilot ukraińskiego F-16 i polskiego F-16 mogli być na łączności radiowej, przypuszczalnie wymienili dane przez Link 16. O, ciekawe, co? I potem dalej, co do leja, niemal jest idealnie okrągły. Rzeczywiście jest okrągły ten lej. Widziałem wiele lejów po bombach i rakietach na poligonie i wiele świeżych śladów po różnych środkach bojowych na wojnie w Jugosławii w 1993 roku. I pyta Fischer, wiecie, kiedy powstaje idealnie okrągły lej? Kiedy coś spada pionowo w cel, w teren. Pionowo, tak jak ze sztukasa. A jeżeli spada pod kątem, jak rakieta, to się powinno zrobić owalne jajo. Im bardziej płasko, tym bardziej rozwleczone w dół. I tu się pojawia pierwsza zagrycha, jak pisze, że H-101 nie atakuje z górki. Na przykład Tomahawk potrafi tak uderzyć z góry. W związku z tym dalej tu jest już bardzo, bardzo skomplikowana analiza, ale odsyłam was już do całości. Jest tutaj jeszcze trochę spraw, które powinny być w tej sprawie oczywiście wyjaśnione. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o update'ów w sprawie rakiety H-101. Jeżeli coś się wydarzy, no oczywiście podczas jutrzejszego powstańczego live'a, jeżeli coś będzie to super ważnego, no to wam oczywiście powiem. A co jeśli eksplozja nastąpiła pod ziemią? Pyta Tony Brawura. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Panie Piotrze, na północy, to jest w Gdańsku, również dostaliśmy alert RCB. Czyżby coś przewidywali? Nie wiem. Chyba wszyscy dostaliśmy. Dziękuję panu Piotrowi Wiśniewskiemu. Wow, jaki niesamowity trampek. Wysyłam panu podziękowanie. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Jeszcze kilka wiadomości, które was zainteresują. Poinformował MON, że doszło do skutecznego kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. Przed południem dzisiaj para dyżurna naszych F-16, jak informuje minister obrony narodowej, 40 km na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transporterem. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Siły zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Co wy na to? Drodzy Państwo, jest 3818 widzów, brakuje nam 180 widzów do 4000. Odpalajcie na telefonach, odpalajcie na telewizorach, jeżeli oglądacie na komputerach, albo odwrotnie, wołajcie znajomych, musimy przekroczyć magiczną barierę 4000, a potem tylko niebo będzie naszym limitem, jak mówią Anglosasi. Dobrze. Kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest zwrot Trumpa w sprawie rakiet Patriot. Jak pamiętacie, Trump zaskoczył świat podczas szczytu w Ankarze, co uznano za numer jeden wydarzenie całego szczytu NATO w Ankarze, że przekaże Ukrainie technologię i na Ukrainie powstanie fabryka montująca rakiety do Patriotów. Wtedy, drodzy Państwo, kiedy nie będą musieli Amerykanie już oddawać własnych. No i okazuje się, że Trump zmienił zdanie. Najpierw posłuchajcie, powiedział tak, nie jestem pewny, czy damy tę licencję. Powiedział dziennikowi Financial Times. Dzisiaj już jest, postawił kropkę na D i powiedział, że nie zgodzi się na produkcję Patriotów przez Ukrainę. Przyznał, że są w tej sprawie rozmowy, ale uwaga, to cytat, musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o pozwolenie komukolwiek na budowę naszej zaawansowanej broni. To trudna sprawa oddać taką technologię. Ci ludzie, którym przekazujecie technologię, mogą też się przeciwko wam obrócić. To możliwe. Musimy być bardzo ostrożni. Zobaczcie, czyli Trump nie ufa Ukraińcom, uważając, że mogą się przeciwko niemu odwrócić. No oczywiście chodzi o to, jeżeli Ukraina przegra wojnę z Rosją, no to Rosja tą fabrykę patriotów by zajęła i mogłaby przejąć wszystkie kluczowe technologie, prawda? Albo gdyby zmienił się rząd na Ukrainie i zrobiliby jakiś deal z Rosją. Ale to z tego samego powodu, drodzy Państwo, Polska moim zdaniem też nie dostanie tej montowni patriotów, bo jest to po prostu oczywiście też zbyt wysokie ryzyko. Jeden z naszych gości mówił, że jeżeli ktoś dostanie, to dostanie to, to dostaną to Niemcy. Jak w piłce nożnej, oni zawsze wygrywają. Chociaż akurat ostatni mundial nie był potwierdzeniem tego śmiesznego powiedzonka. Serga do Sergado. Trump zmienił zdanie? Kto by się spodziewał? Dziękuję bardzo za wsparcie panu Ryszardowi Majewskiemu. Wysyłam panu kciuka i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wsparcie. Przypominam, że jeżeli cenicie państwo pracę historii realnej, czerpiecie wiadomości z naszych i pomaga wam te nasze przeglądy informacji, to byłoby miło, chociaż się nie jest to obowiązkowe, broń Boże. Historia realna za darmo i dla wszystkich, gdybyście nas wsparli trampkami. To nas oczywiście nakręca i pozwala zachować niezależność i przygotować kolejne materiały. Czy pamięta pan Zindako, panie Piotrze, jak dobrze jest zrobiony system powiadamiania w Dubaju? Gdy kilka miesięcy temu były irańskie naloty na Dubaj, to krążyły po X screeny, jak dobrze to u nich działa. No pamiętam, ale w Dubaju byłem. Kiedyś muszę to opisać, było to ciekawa wizyta i proponuję, żeby jeżeli nie mamy własnych pomysłów, jak ostrzegać ludzi, no to oczywiście naśladujmy dobre sprawdzone wzorce. Potem kolejna informacja, że Zełenski poprosił Trumpa, aby przekonał Muska do zezwolenia na wykorzystanie Starlinka do naprowadzania ukraińskich ataków dronami na wyrzutnie rakiet balistycznych na terytorium Rosji. Trump nie zobowiązał się do złożenia takiej prośby, pozostawiając przyszłość propozycji niepewną. Ukraina twierdzi, że to pomogłoby zrównoważyć, słuchajcie, niedobory przechwytujących pocisków obrony powietrznej Patriot. Ciekawe, co? Myślałem, że już Starlink dawno jest do takich rzeczy używany. Jeszcze bardzo ciekawy jest sondaż Ośrodka Badania nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. No bo wiecie, trochę jesteśmy cały czas w cieniu tych zadrażnień polsko-ukraińskich na tle ataków na Ukraińców w Polsce, ale też odwrotne przypadki mają miejsce oczywiście, podkreślamy to zawsze. No i Ośrodek Badania nad Migracjami UW opublikował ciekawy raport, który jednak pokazuje, że Ukraińcy dobrze się czują w Polsce, bo posłuchajcie. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 3,5% respondentów, tych Ukraińców w Polsce, ma już polskie obywatelstwo. Obok obywatelstwa ukraińskiego, bo tam można mieć podwójne. Jednocześnie 26% pytanych deklaruje, że aktywnie zabiega o to, by uzyskać polski paszport. Kolejne 28% rozważa taki krok w przyszłości. Zaledwie 28% ankietowanych absolutnie wykluczyło możliwość ubiegania się o polski paszport. Przy założeniu, że mamy 2 miliony Ukraińców, jeżeli 30% nie, no to jest 600 tysięcy, tak? Czyli będzie mniej więcej, no 1,5 miliona nowych obywateli Polska miała, jeżeli ci wszyscy ludzie to obywatelstwo dostają. Ciekawe, co wy na to? Jakie to, słuchajcie, otworzy wyzwania przed Polską? Jak będzie wyglądała sytuacja z integracją tych ludzi? Czy no, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytania. Ostatnio ze Zbyszkiem Parafianowiczem w ciekawym odcinku dużo o tym mówiliśmy. Oczywiście badanie jest ankietowe, wzięło w tym udział niespełna 2000 respondentów, więc oczywiście może być tam jakiś margines błędu. Zełenski udzielił wywiadu w Fox Newsie. Zapytany, czy Ukraina wygrywa w tej chwili, odpowiedział, na pewno nie przegrywa. Ważne jest to, że Rosja nie ma już inicjatywy, my nie przegrywamy, a oni nie wygrywają, powiedział. I też Zełenski podał moim zdaniem kompletnie nierealistyczne oceny ilości zabitych w tej wojnie. Powiedział, że Rosjanie stracili 700 tysięcy zabitych, a zabitych i rannych mają 1 600 000. A zapytany, jakie są przez amerykańskiego dziennikarza straty strony ukraińskiej, powiedział, że 50 tysięcy zabitych i 400 tysięcy rannych. No bądźmy poważni, no nie ma takiej możliwości, żeby 700 tysięcy Rosjanie stracili żołnierzy zabitych, a Ukraińcy 50 tysięcy. To absolutnie niemożliwe, w związku z tym chyba dosyć optymistycznie podchodzi tutaj do tych strat. O, dostaliśmy od pana Dawida Dolesa Trumpka i na pana życzenie pozdrawiamy pana w Franka z Mysłowic od taty z Dawida. Pozdrawiamy panie Franku, pozdrawiamy całe Mysłowice i przypominam, że jeżeli chcecie, żebym złożył komuś życzenia, imieninowe, jakiekolwiek inne, wpiszcie w opisie Trampka, z dużą przyjemnością to zrobię. Kidzik. Łzy nogawkami pociekli za ten odcinek z panem Wolskim. Dziękuję za twórczość, na pochybel wrogom RP, za dobrą kawkę. Pozdrawiam. No tak, mi też łezka pociekła po rozmowie z Jarkiem, bo przypomniałem sobie nasze rozmowy w ramach Zegara Wolskiego. Cały ten początek wojny razem żeśmy z Jarkiem w 22 roku sobie relacjonowali. Vix Lingularity. Kiedy wraca Wiolka Belmonika? No właśnie, gdzie jest pani Wiolka Belmonika? Zauważyłem, że od pewnego czasu jej nie ma. Może jest na urlopie. Napiszę do niej dzisiaj na priwa, zobaczymy co napisze. Dobra. Teraz tak, Jacek Dobrzyński, który reprezentuje oczywiście polskie służby, też jest cytowany tutaj rzecznik, opublikował taką informację. Funkcjonariusze ABW zapobiegli dywersji, którą przygotowywał w Polsce 28-letni Białorusin. Mężczyzna pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji opracował plan podpalenia ogromnego, wielopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie. W ramach zlecenia otrzymał od obcego wywiadu Witalii S., Witalii S. przeprowadził rozpoznanie wskazanego obiektu, nagrał film przedstawiający magazyn, a sporządzoną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte, udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Przepraszam, Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia i od tego czasu przebywa... Nie, to jakiś błąd. 13 sierpnia 25, widzicie, czyli dopiero teraz to ujawniono i od tego czasu przebywa w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego. Właśnie do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Za popełnione czyny Białorusinowi grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. No, także jak widzicie, to jest potwierdzenie tego, że ten duży... społeczności Ukraińców czy Białorusinów w Polsce stanowią rezerwuar werbunkowy dla wrażych służb. Tu jest pytanie, czy to prawda, że spadł drugi obiekt w miejscowości Osiek koło Koła. To nie była rosyjska rakieta. Jakieś tam... Widziałem tę informację, ale to coś, jakiś balon czy coś takiego, to nic poważnego. Po miesiącach negocjacji administracja Trumpa ogłosiła, i to jest już ostatnia wiadomość, jaką mam dla Państwa, porozumienie, które ma doprowadzić do rozbrojenia Hamasu i innych ugrupowań zbrojnych w strefie Gazy. Trump to ogłosił, że kierowana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie dotyczące rozbrojenia. I dodatkowo, słuchajcie, ten deal mieli przybić Egipcjanie, Katarczycy i Turcy jako pośrednicy. Będzie realizowany etapami i docelowo Izraelczycy mają się wycofać ze strefy Gazy. Ja sobie trochę w to, drodzy Państwo, nie wierzę, ale widziałem, że pani Kallas i cała Unia Europejska przywitała bardzo pozytywnie ten cały plan. Jest, drodzy Państwo, nas 3930, brakuje już 70 osób do 4000, a więc zachęcam Państwa do odpalania na telefonach. Jesteśmy już naprawdę o jeden krok. I zapraszam do zadawania pytań. Teraz dotarliśmy do tego momentu, który lubicie. Małpa, historia realna i ja będę odpowiadał. Miłe słowa dostałem od pana Mariusza Sobocińskiego, który jest naszym wspierającym od 3 miesięcy. Dzięki panie Piotrze, wspaniała praca, jaką pan wykonuje. Jeszcze raz pozdrawiam, bardzo dziękuję. To są miłe słowa, które nakręcają mnie do dalszej pracy dla państwa. Serga. Panie Piotrze, zegar z Jarkiem Wolskim nie był 4 lata temu. Nie zgadzam się, to niemożliwe. Ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Ja też. Wczoraj właśnie się tak o 4 lata odmłodziłem. Idiotyczny alert. Nie da się tego wyłączyć. I po co... I po co piszą, że będzie silna burza? Czy da się wesprzeć z blikiem pomoc drogowa? Przepraszam, to już tego, takiej możliwości chyba system nie przewiduje, ale bardzo dziękuję za miłe słowo. Agnieszka Newal. Kurde, a była ta Ceuta na mojej bucket list, raczej odpuszczę teraz. No, na pewno nie jest to dobry moment, żeby do Ceuty, Pani Agnieszko, jechać. Czy może Pan polecić jakąś książkę o historii kolonializmu? Wiecie co, kolonializmu to nie, ale trochę wywołał Pan sprawę. Pokażę Wam, co właśnie czytam. O, trochę to po prostu aż niemożliwe. Zobaczcie, czytam Imperium Niala Fergusona w ramach odsapnięcia trochę od tematów wołyńsko-powstańczo-katyńsko-holokaustowych, którymi się na co dzień zajmuję. Bardzo ciekawa książka, znakomity historyk. Próbuję wytłumaczyć, słuchajcie, jak to się stało, historyk brytyjski oczywiście, że z małej wysepki na zimnych morzach północnych wydostali się ludzie, którzy opanowali 1/4 globu i stworzyli największe imperium w dziejach świata. Jak to się stało? Jaka jest tajemnica Imperium Brytyjskiego? Jak to się stało, że język angielski dzisiaj jest językiem całego świata? Bardzo, bardzo ciekawe, krok po kroku, już tak dotarłem do 1/3. Polecam Wam bardzo i Panu właśnie, który pytał o to tą książkę. Nie jest to kolonializm jako taki, ale ciekawa książka. A Pani Anna Helena poleca Jądro ciemności Konrada. A ja dodam albo jego ekranizację słynną. Grunt, że RCB konsekwentnie pilnuje tego, aby Pan nie dotykał ani nie zjadał szczepionek dla lisów. O, to prawda. Non stop to dostaje. Natalia Paszek. W San Diego rozbił się myśliwiec F-35 na terenie bazy lotniczej. O, bardzo przykro. Mam nadzieję, że katapultował się pilot i mam nadzieję, że to nie był nasz F-35, bo to byłaby jakaś katastrofa. Ale jest to drugi taki przypadek, co najmniej w ciągu ostatnich, nie wiem, miesięcy. Otworzyłem sobie właśnie tutaj depeszę. Amerykański myśliwiec F-35 rozbił się na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii. Nie wiadomo, czy pilot zdołał się katapultować przed katastrofą. F-35 Lightning II doszło w piątek około 10:00. Samolot runął na terenie bazy lotniczej Korpusu Piechoty Morskiej. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać wrak rozbitego i palącego się samolotu. Szczątki maszyny leżą na suchej, piaszczystej ziemi wokół bazy. Z wraku unosi się gęsty dym, wokół stoją wozy strażackie. Nie wiadomo, drodzy Państwo, co jest przyczyną tego, ale powtarzam, jest to kolejny taki przypadek. Coś może nie tak z tymi F-ami, nie wiem, no już to też słyszałem, że jakiś F gdzieś leciał do Europy, nie wiem, czy nie do nas nawet, musiał gdzieś międzylądować na morzach i oceanach, bo coś tam się schrzaniło. Panie Piotrze, co Pan sądzi o Polexit? Czy Polska w przyszłości powinna wyjść z Unii, która każe nam przyjmować imigrantów i mówi, czy mamy jeździć, jak mamy domy budować, etc.? Kim Jong-un. Ja jestem, drodzy Państwo, wielkim przeciwnikiem tych wszystkich biurokratycznych wariacji Unii Europejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o te ekologiczne odpały. Jakieś tam opłaty za emisję CO2 i inne takie szaleństwa. Jest to po prostu autodestrukcyjne. No sami sobie obniżamy konkurencyjność naszej gospodarki w imię jakichś, moim zdaniem, mocno niesprawdzonych teorii, które bardziej są w sferze ideologicznym niż naukowej. Więc wkurza mnie Unia Europejska pod tym względem, ale z drugiej strony dostrzegam też jej plusy. No więc na razie uważam, że w tym momencie, ze względu na to, że dostajemy kupę szmalu z tej Unii, nadal nie jesteśmy płatnikiem netto z tego, co wiem, no i z szeregu jeszcze innych przyczyn związanych z bezpieczeństwem siedźmy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że rzeczywiście na granicy polsko-niemieckiej pojawią się jakieś, nie wiem, no, będą takie obrazki jak z Ceuty, no to wiadomo, no, wtedy sytuacja może się zmienić, ale na razie uważam, że korzystamy bardzo na tym, że jesteśmy w sojuszu z Zachodem i stajemy się Zachodem również, jeżeli chodzi o nasz poziom życia, naszą infrastrukturę i myślę, że to w dużej mierze jest dzięki Unii Europejskiej. A co będzie jutro? Zobaczymy. Sytuacja międzynarodowa jest zawsze, zawsze zmienna. F-22 też miał wady i pełno usterek. Niestety technologia nowoczesna zbiera swoje żniwo. Tak, to prawda. No, zawsze to w sferze. To samo z grotami. Na początku tam nie za dobrze się sprawowały te karabinki. Potem tam poprawili to w miarę. Vic Singularity. Bardzo dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam z centralnej Jutlandii. Bart miał rację, Pilsner jest super. Wiadomo. Władek, gdyby miał Pan wskazać jedną decyzję polskich władz z ostatnich miesięcy, która najbardziej zwiększyła bezpieczeństwo Polski, co by to było i dlaczego? Pelargonia, ruszenie z projektem polskich szachedów. Bo uważam, że Polska nie ma sensu, żeby się broniła przed ewentualną agresją, czy też odstraszała ewentualną agresję czołgami i apaczami. Uważam, że takie rzeczy trzeba zrobić, posiadając możliwości asymetrycznego uderzenia w infrastrukturę przeciwnika, tak jak Iran. Musimy blokować cieśniny, musimy atakować elektrownie i tak dalej, i tak dalej. A to można zrobić właśnie tanio, prosto i skutecznie wielką falą polskich szachedów, czyli program Pelargonia mi się podoba. Biblioteka marzeń. Piotrze, gdybyś mógł wybrać i musiał żyć tam do końca życia, byłaby to lewa czy prawa strona Wisły? Ha, dobre pytanie. Wiecie, no ja mieszkam po wschodniej stronie Wisły, pod Warszawą, ale po wschodniej stronie Wisły jest mi tam bardzo dobrze. Ale tak mówiąc szczerze, między nami, to gdybym tak miał zupełnie wybierać, to bym chciał nad Niemnem. Patrykson, czy Polsce opłaca się koniec wojny na Ukrainie? Nie mam dla pana prostej odpowiedzi na to pytanie. Tak już mówiłem to wczoraj czy przedwczoraj na live. Są bardzo mocne argumenty z zakończeniem wojny i przeciw. Za to jest taki, że wlatują do nas takie rakiety, tak? I odpukać, po prostu krótko mówiąc, nie jest dobrze, jeżeli za naszymi granicami toczy się wojna, no bo zawsze coś może wlecieć, tak? Zawsze ta wojna, jakiś sabotaż, jakaś właśnie rakieta może rozlać się na nas ten konflikt i dojść do tragedii, tak jak doszło w Przewodowie. Odpukać to się nie powtórzy, ten Przewodów, ale tej nocy było bardzo blisko. Jarek mówił, że gdyby ta 500 czy tam 400 kilogramowa głowica walnęła w wioskę, to byłoby masakra po prostu. W związku z tym, pod tym względem dobrze byłoby, żeby ta wojna się skończyła, no bo Polska, im dłużej ta wojna trwa, tym zwiększa się ryzyko, że ktoś u nas zginie w wyniku jakiegoś zabłąkanego drona czy rakiety i zwiększa się ryzyko wciągnięcia Polski do tego konfliktu. No ale z drugiej strony, i to są argumenty trudne do odparcia, ale też trudne do odparcia są argumenty tych, którzy uważają, że dobrze jest, jeżeli te dwa organizmy państwowe, główne, na jakie podzielił się Związek Sowiecki, nasz okupant, przypomnę, i wróg, czyli Federacja Rosyjska i Ukraina, ścierają się gdzieś tam i walczą, i ten imperializm rosyjski się wyżywa na Donbasie, a nie na granicy Polski, prawda, na zachód od Lwowa. W związku z tym, no bez wątpienia, tam Rosjanie krwawią na tej wojnie, tracą kolejny sprzęt, więc to jest bez wątpienia korzystne dla nas. Ale z drugiej strony kolejny argument przeciwko temu argumentowi, zyskują także bezcenne doświadczenie w wojnie dronowej. Nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, więc są dobre argumenty za i przeciw. Jeśli Polska miałaby przekazać części baterii Patriota Ukrainie, przepraszam, gdzie przebiega granica między wspieraniem sojusznika a osłabianiem własnego bezpieczeństwa? Ale co to za informacja? No bo Polska na razie przekazała 5 rakiet spośród chyba kilkuset, które mamy, więc to nie jest jakaś wielka ilość. Choć moim zdaniem oczywiście nie wiem, co za to dostali. Trzeba było coś się wychandryczyć, jeżeli już chcieli to oddawać, ale nie znam tutaj kulisów tego. Nie wiem, nie słyszałem, żeby miały być przekazywane jakieś części do Patriotów. No musi mi pan więcej wyjaśnić, albo ja muszę doczytać. Absolutnie żadnego polskiego obywatelstwa dla Ukraińców. Tusk przegra wybory i trzeba będzie je odbierać. Koniec, kropka, pisze pan Andrzej Kilich. Nie wiem, wydaje mi się, że trzeba jednak każdy przypadek indywidualnie rozstrzygać. Nie lubię traktowania ludzi en bloc. Myślę, że są wśród nich ludzie, którzy się świetnie zasymilują i będą na plus dla polskiej gospodarki i dla polskiego życia, ale są oczywiście tacy, którzy nie, i od tego ktoś trzeba, w jakiś sposób trzeba to przesiać. Filmy w 2 minuty. Panie Piotrze, czy odbył pan służbę wojskową? Nie odbyłem służby wojskowej. W moich czasach, kiedy ona była, no to była fala. Przypomnę, ja się stawiłem na komisji wojskowej w 97 czy 8 roku. Pokażę może kiedyś swoją książeczkę wojskową. Dostałem kategorię A, ale potem poszedłem na studia i nigdy się do mnie nie zgłosili. Więc nie miałem tej przyjemności, żeby zaznać fali w wojsku Ludowego Wojska Polskiego, które funkcjonowało nadal sprawnie w latach 90. w III Rzeczypospolitej. Czy istnieje polska książka o Rumunii w czasie II wojny światowej? Tak, owszem, owszem. Dwóch autorów, Dubicki i Dach chyba, o Antonescu, biografia. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawa. Swego czasu się interesowałem Antonescu i to jest jakby człowiek jego czasy. To jest marszałek Antonescu i całe te wybory Rumunii, ta skomplikowana drogą, która Rumunia przeszła od wroga przez sojusznika, skończył się znowu na wrogu Niemiec. Król Antonescu, Hitler, cały ten splot jest bardzo ciekawy. Żelazna Gwardia z jednej strony, z drugiej strony reżim pragmatyczny Antonescu, wszystko tam jest fajnie opisane. I jeszcze Bellona wydała taką książkę Zapomniany sojusznik Hitlera, coś takiego, Rumunia, też to czytałem, ale to mnie mi się podobało. Żaden facet z panem jak pan olał wojsko, pisze Seba. To już pańska opinia. Wydaje mi się, że niestety bardzo brutalnie może pan traktować to jako zarzut dla mnie, że ja w latach 90. nie poszedłem do wojska, ale może to jest raczej zarzut do wojska, że tamto wojsko, które było po prostu zmarnowaniem półtora roku życia młodego człowieka, wszyscy z mojego pokolenia robili co tylko się jest możliwe, żeby z tego wojska, do tego wojska nie pójść. Zresztą tak mówiąc szczerze, ja nie podjąłem, wie pan, żadnych działań specjalnych do tego, żeby się wymigać. Doszedłem na, uczciwie na komisję wojskową na Ursynowie, dostałem kategorię A, mam książeczkę wojskową do dzisiaj, ale nigdy się do mnie nie zgłosili, w związku z tym, bo byłem na studiach. W związku z tym, a potem już, jak skończyłem studia w 2005 roku, nie dostałem żadnego powołania. W związku z tym tak to się po prostu stało. Studenci byli zwolnieni z tego. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie uważałbym, żeby to mi coś dało w sensie takim, żebym trafił i ktoś by próbował mnie traktować tam jak kota, jakieś stare wojsko. Dla mojego pokolenia to było po prostu strata półtora roku. Może to był problem nas, młodych ludzi tamtych czasów, a może problem tego wojska, które robiło wszystko, żeby nas odstraszyć od służby ojczyźnie. Takie filmy jak Król dobrze to pokazują, no i oczywiście Samowolka, wstrząsający film o panie Tygrysie, któremu skakano po pagonach i jak to się skończyło, to pamiętacie. Małgorzata Sadza. Jakie są obecnie możliwości produkcyjne środków napadu powietrznego Rosji we wsparcie Zachodu dla Ukrainy? Oj, nie mam, wie pani, przy sobie teraz tych statystyk. 5 live'ów temu dokładnie mówiłem, jakie są cele produkcyjne Rosji na te miesięcznej produkcji rakiet po dzieleniu na poszczególne kategorie kalibrów, Iskanderów. Musi pani to odkopać. 2 live'y temu to było. O, Mac, bardzo dziękuję. Dostaliśmy pięknego Trumpka, sowitego. Dziękuję za pana pracę. Pozdrawiam. Proszę o życzenia z okazji 37. urodzin dla Marcina. Piękny wiek. Piękny wiek. Panie Marcinie, wszystkiego dobrego z okazji 37. urodzin. Dużo szczęścia, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Ku chwale ojczyzny. Pozdrawiamy bardzo pana serdecznie i pana Maca, który nas wsparł Trumpkiem. O, Kim Jong-un. Panie Piotrze, może kiedyś odcinek z gościem o bitwie pod Grunwaldem. To bardzo, nie znam się na tym kompletnie, oprócz przeczytania Krzyżaków i jakiejś takiej ogólnej wiedzy, którą na drugim roku studiów historycznych podczas studiowania epoki średniowiecznej zdobyłem. O plądrowaniu taborów, a potem niewzięciu Malborka, bo to zwycięstwo zostało zmarnowane według części badaczy. Natomiast już drugi temat, który pan zaproponował, czyli rozpad pierwszej Rzeczypospolitej, bardziej mi pasuje. Bogusław Sakowski. Czy Polska powinna przyjąć zasadę, że każdy obiekt naruszający jej przestrzeń powietrzną jest automatycznie zestrzeliwany, niezależnie od ryzyka eskalacji? Czy byłoby to zgodne z interesem państwa? Nie wiem, czy każdy, no wie pan, no trzeba starać się, jeżeli to jest możliwe, zidentyfikować ten obiekt. Jarek o tym wczoraj mówił, że to może być zabłąkany jakiś samolot, nawet pasażerski, prywatny. No. Ale jeżeli jest taka sytuacja, jak była w nocy, to znaczy, że wiadomo, że lecą pociski, tak? Teraz ujawnił dzisiaj minister, że 20 pocisków leciało w kierunku Polski, 19 gdzieś tam się zakręciło, a jeden wleciał. No to wiedzieli przecież, co leci, nie? No to jest trochę inna sytuacja. Stopa Werbel. Czy dowódcy tacy jak Łupaszka czy Ogień wykazali się realizmem politycznym, czy raczej ulegli zgubnemu romantyzmowi, który przyniósł jedynie straty demograficzne? Co pan uważa? No cóż, to jest czasami taka właśnie dyskusja, czy można zestawić decyzje podejmowane przez takich oficerów polskiego podziemia powojennego jak Łupaszka czy Ogień z decyzją podjętą na przykład przez Komendę Główną Armii Krajowej o podjęciu bitwy na ulicach Warszawy 1 sierpnia 1944 roku. No i są to dwie zupełne rzeczy, inne, bo proszę pamiętać, że decyzja o wywołaniu Powstania Warszawskiego była decyzją podjętą przez kierownictwo w postaci generałów, czyli naczelne dowództwo dużej, olbrzymiej organizacji, jaką była Armia Krajowa, a więc przez całą górę, samą górę. Była to decyzja polityczna, która była oczywiście skazana na niepowodzenie, o czym jutro o 12 opowiem, i przyniosła tragiczne skutki, co było z góry do przewidzenia. Natomiast podjęła tę decyzję góra. Bitwa była prowadzona na ulicach milionowego miasta, narażono w ten sposób cywili na potworną, potworną kaźń, horror, i to się skończyło stratami rzędu 80-100 tysięcy zabitych cywili plus 17 tysięcy zabitych, zaginionych żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast decyzje poszczególnych dowódców, którzy po wojnie szli do lasu czy zostawali w lasach, no były na zupełnie innym poziomie podejmowane. Ci ludzie, może obrazowo to powiem tak, Burko Morowski, jeżeli chodzi o los Warszawy i jej mieszkańców, to wybierał pomiędzy życiem a śmiercią. Wybrał śmierć. Natomiast ci oficerowie, o których pan pytał, powojennego podziemia, wybierali między śmiercią a śmiercią. Dla nich i ich żołnierzy to nie była kwestia romantyzmu, chociaż oczywiście no, był tam taki irracjonalny nadzieja na wybuch III wojny światowej, że doczekamy, tak? Tak jak Hubal liczył, że do wiosny doczeka 40 roku na wielką ofensywę Francji. No, ale tak naprawdę to oni mogli albo dostać kulę w łeb w kazamatach ubeckich, albo w tych lasach siedzieć i dalej walczyć. No, w związku z tym to były często takie decyzje podejmowane bardziej dla ratowania siebie czy przedłużenia życia przez poszczególnych oficerów. Dyskusyjne jest oczywiście to, czy trzeba było do tego wciągać jakichś tam zwykłych szeregowych żołnierzy, no bo tym to nic nie groziło, prawda? Ale ciekawe pytanie i ciekawa dyskusja. Bardzo za nie dziękuję. Trochę bardziej z mojej branży. Dobra. Przecież codziennie coś leci w stronę Polski. Władze jak drogowcy zimą. A pytanie, czy to nie Saddam Hussein powiedział, że bez niego Europa pociemnieje? Pani Juri, nie znałem tego cytatu. Jak pan myśli, czy da się Łukaszenkę odciągnąć od Putina i Rosji i zrobić z niego dobrego sąsiada, może gospodarczego sojusznika? No, sprawa jest prosta. Im słabsza jest Rosja, tym łatwiej będzie odciągać Białoruś, tym Białoruś będzie się powiększała jej margines suwerenności. Im silniejsza będzie Rosja, tym ta smycz będzie się skracała. Więc szanse są, ale klucz jest w Moskwie. Bartek, czy był pan kiedyś w Rosji? Owszem, tak. Wiele razy byłem w Rosji. Przem. Bardzo panu dziękuję za fantastyczne wsparcie. To może będziemy sąsiadami. Moja żona Marta też chce mieszkać nad Niemnem. A, jak miło, jak miło. Moja rodzina przez setki lat mieszkała nad Niemnem. Dosłownie, nad samym Niemnem. Jak wiecie, Niemen tak leniwie idzie przez tą równinę Litwy, zawija takimi zawiasami i tam nad Niemnem między Kownem a Kłajpedą, przepraszam, Boże, co ja mówię, Kiejdanami oczywiście, a Kiejdanami znajdowały się tereny, na których moi przodkowie mieszkali aż właściwie do roku 1918, gdy powstało państwo kowieńskie, no i litewscy nacjonaliści, moich litewskich przodków, uznali, że nie pasują do nowej etnicznej, nacjonalistycznej Litwy, no bo oczywiście ci moi przodkowie mówili po polsku, mimo że byli Litwinami, ale w sensie Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielonarodowego tworu, który tworzył z Rzeczpospolitą Unię, a kiedy stary porządek monarchiczny się zawalił w 1918 roku i na jego gruzach powstały młode, nacjonalistyczne państwa narodowe, dla takich ludzi jak moi przodkowie nie było już miejsca. Więc wyjechali przez Wilno do Warszawy i tak się tutaj znalazłem. Ewa Jurczak. Bardzo lubię pana książki. Dziękuję, że otworzył mi pan oczy. Szkoda, że w szkole uczą historii tak, a nie inaczej. A różni są nauczyciele. Ja miałem świetną nauczycielkę w liceum, nie tylko. Tutaj pisze pan Kostian, ty, jeżeli dobrze rozumiem, że Białoruś jeszcze ma jedną możliwość gry, może powiększać swoją granicę suwerenności, dogadując się z Chińczykami. Też tak uważam. A czy odwiedził pan kiedyś tereny przodków Wileńszczyzny? No wie pan, no nie tylko odwiedziłem, znaczy po pierwsze tak, moi przodkowie nie są z Wileńszczyzny, tylko są z Kowieńszczyzny. To jest inny teren, konkretnie z Laudy. Ten, kto czytał historię Bilewiczów o Sienkiewicza, no to wie, że z Laudańskimi lepiej było nie zadzierać, o czym się przekonał Bohun. Nie, przepraszam, Boże, już jestem zmęczony, gorąco strasznie, że nie Bohun się o tym przekonał, bo nie mógł się przekonać, ale oczywiście Kmicic. Ale krótko mówiąc, jeżdżę co roku, raz w roku, jestem co najmniej czasami dwa, czasami trzy razy w roku na Kowieńszczyźnie. Poznałem tam szefa Miejscowego Związku Polaków na Litwie, który pokazał mi groby moich przodków przy kościele Będziogole. Dzwoniliśmy dzwonem, którym szlachta laudańska schodziła się niegdyś na wszystkie wojny i awantury w interesach Radziwiłłowskich prowadzone, bo to podpadało, była to klientela Radziwiłłowska z Kiejdan. No bardzo to było zawsze dla mnie wzruszające te wyprawy i często tam jeżdżę. I jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno związany z Litwą, bardzo. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że na Wileńszczyźnie też byłem z 15 czy 20, może nawet więcej razy. Bo jak jestem w Kownie, to bardzo często zaglądam też do Wilna i nie ograniczam się do samego Wilna i Ostrej Bramy, tylko to też bardzo polecam. Jeżdżę do jej Szyszek, do Soleczników, do tych wszystkich polskich miejscowości wokoło, bo pamiętajcie, tam są gminy 100% polskie prawie. Właściwie Wilno, w którym i tak jest 25% Polaków, jest trochę takim litewskim plackiem w wielkim obwarzanku polskim tych ziem wokoło. Tam Polacy stamtąd nie wyjechali, w przeciwieństwie do Polaków z Galicji Wschodniej czy z Wołynia, którzy najpierw zostali wymordowani, a potem deportowani przez Sowietów, a wymordowani przez UPA oczywiście. No dobrze, drodzy Państwo, półtorej godziny gadamy, gorąco strasznie, odmeldowywuję się. Panie Piotrze, jeszcze na koniec, Pani Edyta Latuszek. Może przegapiłam tą część, ale czy zgadza się pan z panią premier Finlandii, że Hiszpania nie powinna być częścią Schengen, jeśli nie potrafi bronić swoich granic? To powiedziała pani Meloni, czyli premier Włoch, i została poparta przez Finlandię. Co do zasady, to powiedziałbym tak, no może poczekajmy chwilę, niech opadną emocje, zobaczmy, ilu tych ludzi się przedrze do strefy Schengen, do Europy przez Ceutę. I co z tego wszystkiego wyniknie, czy Hiszpania zmieni swoje nastawienie w wyniku tej katastrofy, która na nią spadła i otarła się naprawdę o dramat Hiszpania. Mam nadzieję, że to się jakoś rozejdzie po kościach, ta cała inwazja na Ceutę, więc poczekajmy jeszcze z decyzjami, natomiast powinno być na pewno, może zamiast wywalania Hiszpanii ze strefy Schengen, to może po prostu skłonić trzeba Hiszpanię do tego, żeby naśladowała Polskę i postawiła mury na swoich granicach i po prostu uszczelniła granice swoje z Afryką i tyle. Pan Fasola przypomina, że żołnierz polski ma problemy, bo oddał strzały. No niestety, to jest oburzające. Dobrze, drodzy, jeszcze pan Julii wyjaśnia, o co chodziło. Chodzi o to, że po likwidacji któregoś dyktatora brama Afryki została otwarta w stronę Europy przez kombinację USA. No to trochę jest jeszcze inaczej. Znaczy za każdym razem, kiedy coś tam się waliło, a jak się coś waliło, to na skutek rzeczywiście amerykańskich działań, czy to był reżim w Libii na przykład, no ale z innej beczki to też można pokazać na przykład syryjski, prawda, wojna domowa w Syrii, no to oczywiście to pcha fale emigrantów i fale migracyjne w stronę Europy. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego, bardzo Państwu dziękuję, że wzięliście udział w tym nietypowym live'ie, bo w piątek o 20:00 dzisiaj zrobiliśmy śmieszną zamianę. Taki eksperyment. Rano był odcinek z Jarkiem Wolskim, który bardzo Państwu polecam. O, dzięki za 1000 kciuków, tak swoją drogą, bardzo dziękuję. No więc ten odcinek był z Jarkiem o godzinie 12:00. Jarek tam doskonale wyjaśnił, dlaczego nie zestrzelono rakiety, jakie są procedury i co właściwie do nas spadło. Naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu, że Jarek zawsze wie o tych wszystkich takich największymi szczegółami, o tych wszystkich rakietach, czołgach i tym razem o rakiecie H-101. Przyjemnie się tego słuchało, bo rzeczywiście zna się na tych wszystkich technologiach wojskowych i miło z osobą kompetentną rozmawiać. więc obejrzyjcie koniecznie ten odcinek. No a dzisiaj o 20 był live. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro o 12 będzie live. W soboty z reguły nie ma live'ów, ale no jutro jest rocznica powstania. No trudno, żeby nie zrobić, więc możemy się na jutro na historycznego live'a umówić. To będzie pierwszy live na tematy stricte historyczne. Więc o 12 to zrobimy. Chyba, że coś się zmieni, no to dam wam znać na mediach społecznościowych. I potem będzie odcinek oczywiście o 18 w niedzielę. A od kolejnego tygodnia znowu jedziemy z koksem i tak koło Macieju. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo było miło, że wzięliście udział w dzisiejszym live. Dostaliśmy olbrzymią ilość trampków, za co bardzo, bardzo dziękuję. To jest taki wyraz uznania dla naszej pracy, więc bardzo, bardzo za to dziękujemy w imieniu całego zespołu Historii Realnej, czyli Patryka i Kasi również. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich widzów, patronów, Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia jutro.